Przed rokiem po wprowadzeniu nowych przepisów zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków. Mało który temat wzbudzał tyle emocji, co zakaz handlu w niedzielę. Choć już powoli Polacy się do niego przyzwyczaili, to temat wciąż rozgrzewa opinię publiczną. Dziś w wersji lokalnej porozmawiamy o zakazie handlu w niedzielę. Czy obowiązujące przepisy spełniają swoje funkcje i jak odbierane są przez społeczeństwo? Zapraszam, Adam Janczewski.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
A w Polskim Radiu Białystok gościmy ekonomistę, doktora Arkadiusza Niedźwieckiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Witolda Karczewskiego, prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.
Dzień dobry.
I Józefa Mozolewskiego, przewodniczącego Podlaskiej Solidarności.
Dzień dobry.
Już przed wejściem na antenę mieliśmy duże emocje w studiu. Mam nadzieję, że podtrzymamy ten poziom dyskusji i tych emocji. Zanim rozpoczniemy jednak debatę, posłuchajmy, co białostoczanie myślą o zakazie handlu w niedzielę.
Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł z uwagi na to, że przyzwyczailiśmy się do nieograniczonych terminów, możliwości dokonywania zakupów. Więc z jednej strony rozumiejąc dążenia głównie osób zatrudnionych w tych sklepach, z drugiej strony wydaje mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Należałoby poszukać jakiegoś innego, bardziej kompromisowego rozwiązania w tej mierze.
To jest bardzo dobry pomysł. Ludzie są w stanie kupić towary potrzebne wcześniej, a niedziela jest potrzebna pracownikom handlu, żeby sobie odpoczęli.
Bardzo dobrze, że nie są pracujące. Zakupy można zrobić w ciągu tygodnia, żaden problem.
Kupuję i w ciągu tygodnia, jak czegoś brakuje, to w niedzielę. Moim zdaniem zakazu nie powinno być, bo zakazy to do niczego dobrego nie prowadzą. Najlepiej jak to samo się nakręca. Kto chce, to kupi, kto nie chce, to dziękuję, kupi w tygodniu.
Zakazy do niczego dobrego nie prowadzą. Czy zgadzacie się panowie z tym stwierdzeniem?
Ja chciałbym na początku trochę zaprotestować przeciwko, panie redaktorze, pańskiej wypowiedzi, bo musi być konsekwencja w tej dyskusji. Albo emocje występują w związku z tą ustawą, albo społeczeństwo się przyzwyczaiło. W moim przekonaniu to występuje to drugie. Owszem, jest dyskusja, jest debata, chociażby w dniu dzisiejszym na antenie Radia Białystok będziemy o tym dyskutowali. Natomiast myślę, że tutaj ta próbka wypowiedzi czy opinii, którą pan redaktor przedstawił w studio, świadczy o tym, że to nie jest tak źle, jak nasi przeciwnicy, mówię nasi, ponieważ to my byliśmy inicjatorami wprowadzenia tej ustawy w życie, przedstawiają to ograniczenie handlu w niedzielę. Ja świadomie podkreślam ograniczenie handlu w niedzielę. Podejrzewam, że pan prezes na pewno będzie kontestował to stwierdzenie, ale na przykładzie tej ustawy, czy w tej ustawie, no jest ileś tam kilkanaście...
Ustawa faktycznie mówi o ograniczeniu handlu w niedzielę, natomiast utarło się tak już, że mówimy o zakazie handlu.
Ale to jest różnica. Zakaz handlu w niedzielę to występuje w Belgii, w Niemczech, w tych państwach, z których ponoć powinniśmy brać przykład. A my niestety ciągle tylko dążymy do tej normalności, których tych w państwach występuje.
Panie prezesie, pan tak trochę chyba jednak potakiwał na to stwierdzenie, że zakazy do niczego dobrego nie prowadzą. Tu w kontekście ograniczenia,
natomiast
czy też zakazu
ja bym
handlu.
Zaczął od tej sądy, mini sądy. Tam akurat tak się ułożyło jeden do jednego, ponieważ dwóch dyskutantów było za, dwóch przeciw. Natomiast to jest prawda. Społeczeństwo dość szybko do tego się przyzwyczaiło. Po prostu u mnie w domu też żona dokładnie wie, która niedziela jest handlowa, która nie handlowa. I można z tym żyć. Natomiast w tym zjawisku są dwa problemy. Pierwszy, możliwość korzystania z wolnej niedzieli przez pracowników, a po drugie funkcjonowanie handlu. I teraz oczywiście, no jeżeli wszystkie niedziele mają ci pracownicy pracować, no w jakiś stopniu byli pokrzywdzeni, nie byli z rodziną, nie mogli, prawda, innych czynności wykonać. Natomiast ja jestem zwolennikiem wolnego handlu, żeby handel sam regulował się. I teraz jakie to ekonomiczne przyniosło rezultaty? Różnego rodzaju są badania, pewnie wyniki to są takie, w zależności od tego, kto te wyniki badań zlecił. Ja słyszałem, miałem możliwość zapoznania się z wynikami takimi, że duże te sieci dobrze sobie radzą, Później zamykali w piątek, wcześniej otwierali w niedzielę, robili promocje. Natomiast też dobrze radzą właściciele sami prowadzący ten sklep. Bo też muszę powiedzieć, że spotkałem się z takim czymś, ona w niedzielę otwiera jako właścicielka. Wokół wszystko jest pozamykane i ona ma większe obroty. Natomiast też są badania, że mali sklepikarze, gdzie najmują to siłę roboczą, mają kłopoty, szczególnie gdzie ta powierzchnia jest droga. No dobrze się stało, że był pomysł ograniczenia, bo nie wszystkie niedziele są niepracujące, że dalej to nie poszło. No i myślę, że jakoś będzie to funkcjonować. Tutaj z panem przewodniczącym podyskutowaliśmy i powiedział, że zwiększyła się sprzedaż. Oczywiście siła nabywcza ludności wzrosła i w związku z tym ta sprzedaż
bez
wzrosła.
Związku
czy obroty w handlu spadły, panie prezesie?
Nie, to ja mówię, że obroty w handlu wzrosły, no ale bo siła nabywcza odnosi.
Ale kiedyś ten handel wzrósł.
Nie, tylko nie trzeba tego handlu regulować, on sam się wyreguluje.
To ale może pana doktora poprosimy teraz o opinię.
Szanowni państwo, to działanie, w ramach którego obecnie żyjemy, czyli ograniczenie, to z punktu widzenia formalnego, z punktu widzenia nieformalnego raczej używa się nazwy zakaz, zostało wprowadzone w Polsce około roku temu. Wtedy dyskutowano na temat tego, jaki jest cel tego działania i podobnie teraz. W zasadzie trudno jest stwierdzić tak naprawdę, jaki jest cel tego działania. Moi przedmówcy mówili o badaniach, które z jednej strony potwierdzają, z drugiej strony niekoniecznie te pozytywne efekty społeczne odnoszące się do ograniczenia handlu w niedzielę. Takie badania zostały wykonane na przykład na zlecenie Solidarności. Raport badań nad skutkami o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, aspekty prawne, psychologiczne, społeczne i gospodarcze. I chciałbym zacytować pewien fragment tego opracowania, kilkudziesięciostronnicowego, skupiającego się na kwestii społecznej. A mianowicie, na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedzielę w znaczny sposób przyczyniło się do aktywizacji pracowników w zakresie spędzania przez nich czasu w dni ustawowo wolne. Znaczna większość ankietowanych odczuwa zadowolenie z wprowadzenia tych właśnie regulacji prawnych. To z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia zainteresowania osób pracujących w niedzielę. Inne badania wykonane przez przedsiębiorców, konkretnie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wskazują z punktu widzenia gospodarczego, że najprawdopodobniej, tutaj trudno mi mówić jako pracownikowi naukowemu, że rzeczywiście taka korelacja następuje, dlatego użyłem sformułowania najprawdopodobniej, te zmiany spowodowały znaczne ograniczenie, czyli około 5% przychodów ze sprzedaży tych małych placówek. Natomiast rozwój sieci handlowych, zwłaszcza dyskontowych, typu Biedronka, typu Lidl, nastąpił bardzo mocno.
To do pracowników i do tej społecznej sfery przejdziemy za moment. Tutaj pan doktor poruszył temat Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Chciałbym też przedstawić opinię prezesa Cezarego Kaźmierczaka, który uważa, że ograniczenie handlu w niedzielę zaszkodziło także małym sklepom.
Niestety nie ma to dobrego wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa. Beneficjentami tej regulacji są ewidentnie dwie wielkie sieci dyskontowe, które zwiększają udział w rynku i eliminują małe polskie sklepy, które nie są w stanie konkurować z tymi dzikimi promocjami, które mają miejsce w sobotę. Wówczas ludzie kupują praktycznie zakupy na cały tydzień i potem już nie mają żadnej potrzeby korzystania z tych małych sklepów.
To jak to jest? Bo ustawa miała wspierać ten mały, rodzinny biznes. Przedsiębiorcy mieli mieć możliwość do robienia w niedzielę, tam mogli stawać za ladą, tutaj mamy sprzeczne, zupełnie inne informacje.
Proszę państwa, dla nas to nic dziwnego. My od samego początku wiedzieliśmy, że tak łatwo nie będzie, biorąc pod uwagę to kwestię, panie doktorze, że ta ustawa była podyktowana, by na tym ograniczeniu skorzystali pracownicy. W ilości ponad 200 tysięcy, przeważnie młodych kobiet, którzy pracują w handlu. I Doskonale wszyscy wiemy, bo pan pewnie też potwierdzi, bo pan powoływał się na te badania, które my prowadziliśmy, tylko pan nie podał, prawda, ilości procent pracowników badanych, którzy są bardzo zadowoleni, a ta ilość to jest ponad 80%. 2% tylko wypowiedziało się, że oni by woleli to, co proponowało OPZZ, a chcę przypomnieć, że pan prezes również jest doświadczonym związkowcem i trochę dziwię się, że, no chociaż dzisiaj się nie dziwię, bo jest biznesmenem, ale też ta kwestia ludzi pracy powinna być dla niego bliska. I ta, panie doktorze, ustawa była skierowana tylko i wyłącznie po to, by ci pracownicy mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest dzień wolny w niedzielę. Bo podejrzewam, panie doktorze, że i pan na uczelni nie pracuje w niedzielę, bo uczelnia nie pracuje.
Pracuję.
Podejrzewam, no chyba, że gdzieś tam prywatnie.
Mi w radiu, prawda, również się zdarza pracować w niedzielę.
Pewne zawody...
Pracuję na uniwersytecie, w Białymstoku w niedzielę również.
Pewne zawody oczywiście...
W prywatnych uczelniach nie.
Pewne zawody pewnie na pewno muszą funkcjonować, ale proszę państwa, dlaczego my nie dyskutujemy przy takiej okazji o człowieku? Tylko biznes, biznes, biznes. A dlaczego my nie cytujemy zadowolenia tych biednych wielokrotnie? Sam tego doświadczałem, jak panie musiały w Pampersach, panie doktorze, siedzieć na kasie. Już nie będę promował danej sieci, bo nie wolno było wyjść, bo było mało pracowników i tak dalej, i tak dalej. Dziś one są happy. On mówią, że mam czas na dzieci, pójdę z dziećmi sobie do parku, do kościoła, gdzieś tam indziej. Ja mogę ten czas sobie poświęcić jako czas dla siebie, dla mojej rodziny. Wiecie co, panowie, ja tak przed tym programem się zastanawiałem. Rzeczywiście, że będzie pewnie to trudna dyskusja. Dlaczego Solidarność, wszystkie związki zawodowe nie protestują przeciwko na przykład bankomatom? W niedzielę mogę pójść sobie do bankomatu, pobrać pieniądze, bo mnie nie obsługuje człowiek, tylko jakiś tam, prawda, robot, komputer. Jeśli w sklepach są CPN-y przecież takie, stacje paliwowe, które są zaprogramowane na kwotę. Można pojechać, zatankować, opłacić. Nie wykorzystuję drugiego człowieka. Dla mojego kaprysu, że ja chcę w galerii spędzić mile czas, to dlaczego ja poniżam tego człowieka, który pracuje w tym czasie i pozostawił swoją rodzinę?
Ale panie przewodniczący, proszę zauważyć, że ja na początku powiedziałem, sprawa wolnego dla pracownika...
Co to znaczy?
To znaczy, że ma kodeksem pracy zagwarantowane.
Uważam, poza specjalnymi branżami, zawodami powinien mieć, przepraszam panie prezesie, powinien mieć co najmniej wolną niedzielę. Po 38 latach, panie prezesie, przepraszam, mamy chichot historii. My walczyliśmy o to w 80 roku, żeby Polacy mieli wszystkie wolne soboty, a my dzisiaj walczymy o to, by część, garstka ludzi miała wolną niedzielę.
No dobrze, tylko posłuchaj. Pierwsza rzecz to jest taka. Kodeksem zapisać, żeby pracownik miał 2-3, nie wiem jak tam mogło być.
Po drugie, nie 4?
Ale bardzo proszę, spokojnie.
Przepraszam najmocniej.
Po drugie, a zobaczmy, co teraz w związku z tą wspaniałą ustawą dzieje się w CPN-ie. W CPN-ach, w tych stacjach. Jak oni ciężko muszą zasuwać, oni się nie wyrabiają. Czemu ich nikt nie broni? Czemu ich nie broni tych ludzi? Ich obroty wzrosły ogromnie. Im wrzucili wiele rzeczy.
Stoją po, nie w związku po paliwo, z tym,
poczekaj.
Dzięki za przypomnienie.
Trzeba być konsekwentnym. I w związku z tym każdy z nas tu siedzący i społeczeństwo poradzi z tym, że są wolne niedziele.
Tak jest.
Poradzi z tym. Natomiast to mamy takie nawyki jeszcze być może z poprzedniego, tego złego ustroju, że nie chciałoby się, żeby coś tak administracyjnie regulować. I rzeczywiście są przykłady, że wzrósł ten handel w CPN-ach, chyba on wzrósł ponad 25%. Oni tam nie wyrabiają się. W związku z tym pewna grupa została. No to zaraz pan powiedział, panie przewodniczący, w niedzielę, czy ja pracuję. No zdarza się, również pan w niedzielę pracuje, co jest też faktem, bo spotykamy się nieraz w niedzielę w tej pracy, która...
Uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystości.
No to jest nasza praca. W jakimś sposobie, oprócz tej przyjemności, jest jeszcze praca. Natomiast tak się składa, żeby gospodarka funkcjonowała. Wiele zawodów jest takich, że no musi to funkcjonować. Jasne. Musi być maszynista.
Nie kwestionujemy.
Ten jeździ. Natomiast no już do pewnego etapu żeśmy ograniczyli. No i niech tak będzie, ale nie rozszerzajmy tego.
Panowie, chciałbym trochę tę dyskusję sprowadzić do takiego poziomu ludzkiego, z tego ogólnogospodarczego. Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym, który jest właścicielem kilku sklepów w Łomży. Taki drobny przedsiębiorca.
No kilku sklepów.
No to już nie jest nawet drobny przedsiębiorca.
Korporacja.
Tak jest,
korporacja.
Tak. Radzi sobie dobrze, to fakt. I tak chciałem podpytać, jaki jest jego punkt widzenia, jak on radzi sobie z zakazem handlu. I tak, wymienił mi kilka punktów. Przede wszystkim z tego, co wyliczył, to na niedzieli traci w skali roku nawet miesięczny utarg, bo jeżeli te niedziele odchodzą, no to wychodzi w skali roku utarg za jeden cały miesiąc. Mówił, że rachunki płaci takie same, bo to sklepy spożywcze, więc rachunki za prąd, za lodówki, chłodnie, wszystko to musi pracować. Mówi, że niestety musiał zwolnić także pracowników, bo nie wszyscy pracownicy, nie wszystkie pracownice w większości mogły wyrobić etaty, gdy wychodziła ta obowiązkowa wolna niedziela. No i przede wszystkim ludzie teraz muszą mieć, tak jak to on określił, muszą mieć wolną niedzielę, podczas gdy mogli sobie ułożyć ten grafik i na przykład mieć wolne w tygodniu i w tym czasie załatwić sprawy urzędowe.
Chciałbym, panie redaktorze, nawiązać to tak z punktu widzenia ekonomicznego do tego, co pan mówił. Wydaje się, że to taki, jak i moi przedmówcy mówili, że lepiej chyba byłoby, gdyby system gospodarczy był mądrym systemem, nie potrzebował nakazów, zakazów. I takie sztuczne zakazywanie pracy wydaje się złe z punktu widzenia makrogospodarczego. Jak pan redaktor mówił, z punktu widzenia mikrogospodarczego również. Część pracowników, to jest naturalne, będzie zwolnionych. Tak jak była mowa przed momentem o bankomatach, to można powiedzieć szerzej o rozwoju bankowości w ogóle w kierunku bankowości internetowej. Pracownik w banku za kilka lat, może kilkanaście lat, najprawdopodobniej nie będzie potrzebny. A więc te zmiany związane z zatrudnieniem, nie tyle z jakością pracy, ze szczęściem ludzkim, ale w ogóle z zatrudnieniem, najprawdopodobniej będą miały miejsce. Tak jak chwilę temu usłyszeliśmy, osoby są, te, które są zatrudnione, są w sumie szczęśliwe, są zadowolone z tego faktu, ale chciałbym powiedzieć, że badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, właśnie zrealizowane między innymi na próbie kobiet przed 30 rokiem życia, wskazują, że te osoby, które pracują, zwłaszcza w sklepach sieciowych, odczuwają znaczny dyskomfort, pracując w sobotę i w piątek zdecydowanie dłużej, tak jak same stwierdziły, ciężej, niż gdyby ta praca była realizowana w niedzielę. W związku z tym jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, tak naprawdę, jaki jest cel tego właśnie przedsięwzięcia. Jeżeli tym celem jest poprawienie dobrostanu społecznego pracowników, około 200 tysięcy tych, którzy są zatrudnieni, może byli zatrudnieni w sklepach sieciowych, tych dużych, no to jak najbardziej chyba ten cel został osiągnięty. Natomiast w dłuższej perspektywie ekonomicznej trudno mówić o tym, że gospodarka dzięki temu się rozwinie. Chyba nie, bo również były argumenty rok temu podnoszone takie, że przecież można pójść do kina, do teatru, można pójść do pizzerni, coś zjeść. Okazuje się, że w galeriach handlowych, tak zwanych galeriach handlowych, tych, które były otwarte w związku ze sklepami wielkopowierzchniowymi, obroty maleją w niedzielę. To znaczy my jako konsumenci niekoniecznie chcemy z takich usług niepołączonych korzystać. Dziękuję.
Okej. Okay. Panie przewodniczący, to jak z tymi pracownikami? No, te argumenty, że nie mogą mieć wolnego...
Ja w pierwszej kolejności, panie redaktorze, do tego badania, które pan przeprowadził w odniesieniu do tej osoby, do tego biznesmena, który ma sieć sklepów, prawda? Ja też znam opinię, bo również na bieżąco w pewnym sensie czuwam nad tym tematem. Nie ukrywam, że nie wszystkie są opinie pozytywne. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale dziękują i mali sklepikarze, bo jeden do mnie mówi, proszę pana, panie przewodniczący, ja nigdy w życiu tyle nie zarobiłem prowadząc biznes, panie prezesie, co w 2018 roku, licząc od 1 marca, bo wtedy...
Ja, panie przewodniczący, o tym powiedziałem, jak sam prowadzi ten biznes.
Proszę pana. No proszę pana, no dobrze, no...
Ale on zasuwa od rana do nocy.
No są duzi.
A on też człowiek.
No ale dobrze, no to trzeba... Zapis ustawy jest taki, jaki jest. Ten pan, który prowadzi sieć sklepów, wiadomo w jaki sposób może obsługiwać, że tylko właściciel, w pozostałych już nie może tego robić, ale jeden
no,
z
panów... No chyba, że ma dużą rodzinę.
Chyba, że ma dużą rodzinę i jeden z panów do mnie powiedział, prawda, prowadzących podobno sieć, nie wiem ile akurat ten prowadzi sklepów, powiedział, proszę pana, jeśli się chce, to się na pewno poradzi. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pani doktor, że wie pan, ja nie bardzo rozumiem rzeczywiście, co my chcemy osiągnąć. Co my chcemy osiągnąć jako społeczeństwo, jako politycy, jako działacze związkowi. Wie pan, ja zawsze mówiłem i mówię też będąc trochę przez pewien okres czasu politykiem, że kurczę, no dobrze by było wzorować się na tych, którzy już przeszli trudne okresy, które mają dobre rozwiązania na gospodarkę. A my dla dobra pewnej grupy wzorujemy się na tym zachodzie sprawdzonym i tak dalej, i tak dalej. Jak coś jest nam niewygodne, to mówimy, że to jest B. No dlaczego my nie idziemy w kierunku tych państw, o których ja wcześniej mówiłem i tam nie ma łamania konstytucji, tam nie ma niczego, tam nic nie kupisz, o czym pan doskonale wie, czy panowie doskonale wiecie, że jeśli jest zakaz handlu, to jest zakaz handlu. I trzecia kwestia związana z pracownikami. Proszę panie doktorze, też rok temu ja uczestniczyłem w wielu debatach. Pierwszym straszakiem było kilkadziesiąt tysięcy ludzi pójdzie na bruk. Że z handlu zostaną wyrzuceni, bo ograniczenie czasu pracy. I tak. A ja mówiłem i my mówiliśmy, że w pierwszej kolejności, oczywiście ja nie ogólniam, zdecydowana większość pracodawców to są wspaniali pracodawcy. Ale ja zawsze mówiłem, trzeba zlikwidować umowy śmieciowe, trzeba paranoję w zatrudnieniu zlikwidować, dostosować się do reguł panujących w tym kraju, w naszym kraju i w ten czas zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy ja słyszę, że jest problem. Problem w zatrudnieniu, brakuje tych ludzi, pomimo... Brakuje, panie doktorze, to nie jest tak, bo może być w jednym mieście, miasteczku, w którym były dwa duże sklepy i może występować nadwyżka, że tak powiem, pracowników. I ostatnia już kwestia w tej sprawie, naprawdę, proszę państwa, bierzmy pod uwagę człowieka na każdym stanowisku. Nie tylko w handlu. Panie prezesie, dzięki, że pan przypomniał, my powiedzieliśmy rok temu, że uważamy osobiście, że może nie sobota, bo jeszcze jesteśmy za biedni, ale niedziela powinna być wolnym dniem dla wszystkich pracowników oprócz tych branż, tych zawodów, które rzeczywiście dla sprawnego funkcjonowania i bezpiecznego funkcjonowania państwa powinni pracować. I w tym kierunku będziemy szli. Ja wiem, że to będzie trudne, ale musimy iść w tym kierunku.
Dyskusja bardzo ciekawa, tylko proponuję pamiętać, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy obecnie. Jest to górka. Rok ubiegły, mimo że te symptomy kryzysowe już były widoczne, to nadal górka rozwojowa. Jeżeli funkcjonujemy na górce rozwojowej, to potrzeba pracowników. W związku z tym nie tylko w handlu, ale w ogóle w gospodarce mamy do czynienia, myślę, że panowie się ze mną zgodzicie, z brakiem pracowników.
Jasne.
Ale to teraz. A co będzie, kiedy wejdziemy w kryzys? To wtedy okaże się, że pracownicy niekoniecznie mogą pracować tam, gdzie chcą, za takie pieniądze, jak chcą, że są niestety traktowani z punktu widzenia rachunku ekonomicznego przez pracodawców jako koszty osobowe. I co wtedy powiemy? No wtedy pojawi się problem. Ten problem będzie widoczny w pierwszej kolejności, i na to zwracano rok temu uwagę, w pierwszej kolejności właśnie w handlu. Jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskami kryzysowymi, to one przedkładają się przede wszystkim na oszczędności zakupowe. My nie oszczędzamy na jedzeniu, ale już ubranie może niekoniecznie chcemy kupić. I w związku z tym te oszczędności kosztowe jak pojawią się. W roku ubiegłym 2008 mieliśmy do czynienia właśnie z taką pozytywną, dobrą sytuacją gospodarczą i te zmiany, ograniczenie handlu w niedzielę właśnie się nałożyły na to, co pozytywne. To dobrze, że wiele osób nie straciło pracy.
Natomiast ciekawe zjawisko tych stacji benzynowych. Z paru punktów. Pierwsze. to przeważnie stacje państwowe. Państwo wykorzystuje to lukę, która pojawia, no gdzieś, nie taka, tak, no, która pojawia się na rynku, w związku z tym rzuca tam towary, to po pierwsze, a po drugie, gdyby nie było chętnych do zakupu towarów, nie byłoby takiego wzrostu. Znaczy, że ludzie również w tę niedzielę mają potrzebę jakichś zakupów. W związku z tym delikatnie do tego podchodzimy. I po trzecie, sekundę. Ustawa. No jest ustawa, my się jej nie strajkujemy, przeciwko jej nic nie robimy. Natomiast ja chcę do tego, co pan doktor powiedział. To, że mamy sytuację gospodarczą taką, to głównie jest zasługa przedsiębiorców. Oczywiście. To jest zasługa przecież małych, dużych, średnich, wielkich. I w związku z tym, no, nie dajmy im tak za dużo
ograniczeń. O tych przedsiębiorcach za moment w wersji lokalnej rozmawiamy dziś o przepisach ograniczających handel w niedzielę. Za chwilę powiemy między innymi o tym, jak przedsiębiorcy próbują obchodzić przepisy. Moimi gośćmi są ekonomista dr Arkadiusz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Białymstoku, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Józef Mozolewski, przewodniczący Podlaskiej Solidarności. Tak więc, porozmawiajmy teraz o skutkach zakazu handlu, a na początek może o tym, że nowe przepisy pokazały, że polscy przedsiębiorcy są niezwykle kreatywni. Po wprowadzeniu regulacji powstało wiele nowych placówek pocztowych, punktów gastronomicznych, a nawet gdzieniegdzie sklepów z dewocjonaliami.
Ja nie ukrywam, że jako inicjatorzy tej ustawy oczywiście mieliśmy w projekcie bardziej, że tak powiem, restrykcyjno w odniesieniu do tych możliwości, o których pan redaktor wspomniał. Niemniej jednak w czasie dialogu społecznego w ramach Rady Dialogu Społecznego żeśmy trochę ustąpili i pewne, że tak powiem, ulgi zostały wprowadzone do tej ustawy. Powiem państwu szczerze, że my nie odnotowujemy jakichś tam drastycznych obejścia przepisów prawa przez pracodawców. Tutaj rzeczywiście jest jeden wyjątek w kontekście jednej sieci, która uważa się za pocztę i prowadzi ten handel, ale z informacji, które posiadam, jest projekt ustawy, nowelizacji ustawy, która ma wyeliminować...
Taka sieć z zielonym płazem.
Tak, powiedzmy tak. Natomiast ja jeszcze chciałbym tylko dwa zdania do wypowiedzi pana doktora sprzed przerwy. W pierwszej kolejności myślę, że tutaj no, chyba jest jasne, że każdy pracodawca wynagrodzenie pracowników traktuje i uważa, i to jest normalne, jako koszt. Koszt tej firmy. Tu nie ma wyjątków, chyba że, a to już myślę, że nie wrócimy do tych czasów, że gdzieś tam pod stołem pracodawcy regulowali wynagrodzenia, to w ten czas trudno to uznać za koszt. Na pewno koszt, ale nieformalny. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, bardzo istotna w odniesieniu do tego kryzysu, panie redaktorze, do postawy pracodawców. To są oficjalne dane. Kryzys, jak pamiętamy, w 2008 roku w zasadzie się rozpoczął, trwał jakiś czas i my wielokrotnie naciskając, mówiąc kolokwialnie, pracodawców, żeby nie zwalniali, że my pójdziemy na układ, żeby nawet zmniejszyć wynagrodzenie, żeby tylko pozwolili, żeby nie zwalniać tych ludzi, żeby nie powstrzeszać grupy bezrobotnych. I pracodawcy w większości mówili, że jest tak trudno, że oni nie są w stanie, dla nich lepiej opłaci się zmniejszyć zatrudnienie niż pójść na nasze rozwiązanie. I co się okazało? W samym tylko 2010 roku, panie doktorze, zysk netto pracodawców wyniósł 100 miliardów złotych. Zysk netto to jest ogromna kwota. I wie pan, co było dla nas szokujące? Że z tych 100 miliardów w granicach tylko 18% zostało przeznaczonych na inwestycje w zakładach pracy, pozostała, jak to twierdzili pracodawcy, zostawiamy na czarną godzinę. Że jak skończy się kryzys, to trzeba będzie pewnie zainwestować i odbudować tą pozycję, która uległa. Także to zniszczeniu poprzez kryzys. Także to nie jest tak, wie pan, biorąc pod uwagę pracodawców, którzy w sposób taki jednoznaczny, w sensie pozytywnym, traktują swoich pracowników, czy to w kryzysie, czy poza kryzysem.
Ja chciałbym do tych wyjątków jeszcze powrócić. Panie prezesie, jak dużą trzeba mieć rodzinę, żeby spokojnie w własnym sklepie albo w sieci sklepów handlować? Bo te przepisy też nie są chyba do końca jasne. Czy może handlować małżonka z mąż z żoną, czy mogą dzieci, czy to mogą być też rodzice, teściowie? Jak ta sytuacja wygląda i jak pana zdaniem powinno być to uregulowane?
Natomiast to pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, że uchwalając ustawę, ona była najpierw rygorystyczna, potem poluzowano. To dobrze, że poluzowano. Właściciel sklepu ma prawo stanąć za ladą, ma prawo zarobić i rzeczywiście znajdziemy takich w naszym województwie, w naszym mieście, w miasteczkach, że jak on sam sprzedaje wokół, to wszystko jest zamknięte, że on ma plus, że on ma dochód. Dostał taką szansę. Z drugiej strony środki masowego przekazu, szczególnie telewizja, pokazywała podmioty, które kombinowały tam na poczcie, na dworcu coś zrobić. No to już była taka trochę nieuczciwa konkurencja, ponieważ jeżeli jest zakaz, no to zakaz powinien być obowiązywać wszystkich i wszyscy z tego powinni korzystać. Zadaje pan pytanie, ilu ich jest potrzeba. Czym większa rodzina, to jest lepiej. Natomiast są sytuacje, że ta rodzina jest mała, że nie ma możliwości sam w swoich sklepach, w swoim sklepie stanąć, wynajmuje pracownika, wtedy sytuacja jemu automatycznie się pogarsza i nie osiąga takich wyników, jakie są. Natomiast myślę, że twórcy tej ustawy też będą ją doskonalić, będą pracować i żeby, prawda, ona była lepsza, bardziej doskonalsza i mniej ingerowała w rynek. Tylko tyle.
Przejdźmy do badań na zlecenie już wspominanego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak społeczeństwo odbiera zakaz handlu, czy też ograniczenie handlu w niedzielę? Do 51% wzrosła liczba Polaków negatywnie oceniających zakaz handlu w niedzielę, który rozszerzono od początku tego roku. W listopadzie było to 46%, tak wynika z tych badań na zlecenie ZPP. Kurczy się natomiast grupa takich zdecydowanych zwolenników zmian. W listopadzie ubiegłego roku było to 31%, teraz spadło do 24%.
Z tymi badaniami to jest tak samo, jak było na początku, kiedy nie było tych sklepów wielkopowierzchniowych i wszyscy byli za tym, żeby nie otwierać sklepów wielkopowierzchniowych. Ale jak otworzyli sklep, to trzeba było porządek tam zaprowadzić, żeby wszyscy do jego musieli zajść. I wielu polityków, wielu działaczy krytykowało te sklepy. Ale w niedzielę tak kołnierz trochę bardziej postawiony w tym sklepie było, bo tam było taniej. Proszę zobaczyć. W naszym mieście...
Panie prezesie...
Ale nie przeszkadzaj.
Nie wszyscy z tym kołnierzem chodzili po to, żeby jakieś tam niemieckie, francuskie produkty tańsze kupować. Bo ja wolę pójść do polskiego sklepu...
Nie opowiadaj. Nie. Akurat nie jesteś wyjątkiem. Na pewno ciebie też dało się spotkać w dużym sklepie. I nie opowiadaj mnie tu. Wiele ludzi spotykałem, mogę z nazwiska mówić, ale to nieistotne jest. Natomiast istotne jest, że jak przyszła ta sieć, to w jakiś sposób też nasz rodzimy handel uporządkowała. Pamiętamy takie czasy, że kiedyś były trudności z zaopatrzeniem tym wszystkim, teraz jest trochę lepiej. I gdybyśmy zrobili sondaż, czy jesteś za otwarciem dużego sklepu, gdzie robisz zakupy, by powiedzieli się za tym, że robią w tych dużych sklepach. Czemu teraz korzystnie wypadły przy tych ograniczeniach duże sklepy? Robią promocje, otwierają w piątek dłużej, w niedzielę wcześniej zaczynają. Z powietrza tych wyników nie robią. Tam ludzie chodzą i dlatego są takie wyniki.
Panowie zapewne wiedzą, tylko ja też podpisuję się pod tym, że trzeba rozmawiać szczerze, że właściciele dużych sieci zagranicznych, mówiąc kolokwialnie, rzuciły dużo kasę na negowanie funkcjonowania tej ustawy. Ja pytam, panie redaktorze, cóż to takiego się stało, że my po roku funkcjonowania tej ustawy wracamy do dyskusji na temat funkcjonowania tej ustawy? No zawsze tak było, tak jest. Ustawa wchodzi w życie, Przed wejściem jej w życie są prowadzone debaty społeczne, polityczne, w parlamencie, podejmowana jest decyzja i wszystko w porządku. Przed uchwaleniem tej ustawy, przed 1 marca roku ubiegłym, już mówiono, będziecie tak jak Węgrzy wycofywali się z tej ustawy. Kto to mówił? To już z góry się zakłada, że to nie będzie miało żadnego sensu, że to się nie powiedzie. Na litość boską, dajmy to szansę dla normalności, a nie tylko... Dlaczego w Niemczech pewne sieci nie mogą funkcjonować w niedzielę, a w Polsce protestują, że ogranicza się dla nich handel francuskie czy jakieś inne?
Ale
ja pytam.
Ale panie przewodniczący, my wszyscy, bo to dwaj, bo to już pan teraz nie, my dwaj tu siedzący, żaden z nas nie uczestniczył w żadnych strajkach, żeby prowadzić to. Tylko jeżeli jest dyskusja,
nie,
żeby wprowadzić. Tylko teraz jest dyskusja.
I my ludzi pracujących.
My też. Może nie gorzej jak ty. W związku z tym, jak pan przewodniczący, w związku z tym my tylko wypowiadamy swoje zdanie. Ja nie wiem, czy dostał pan redaktor jakieś pieniądze od tych sieci, że nas tu zaprosił, bo mnie nie zapłacili.
Ale ja mi też nie.
Że za kasę to przyszedł,
pan,
tak?
Pan redaktor jest jednostką w tym zakładzie pracy.
Jak dostał, to niech się podzieli.
Podejrzewam, że...
To panie prezesie, to są bardzo mocne oskarżenia.
Natomiast
nie,
ja...
To on powiedział, nie, pan przewodniczący, nie.
Ja nie powiedziałem do pana redaktora, powiedziałem, co się stało, że media tym tematem się interesują. Cóż takiego się stało?
Myślę, że ten temat jest po prostu kontrowersyjny i społeczeństwo chce słyszeć o tym.
Ale przepraszam bardzo, panie redaktorze, sam pan przed chwileczką powiedział, że tak naprawdę pół na pół. Społeczeństwo jest podzielone. Połowę jest.
51 do 49.
Niedawno było.
Tak, równa połowa.
57 do 40 i tak było przed rokiem. Tak było przed rokiem. Nie było 90% za ustawą. Nie było. No nic się nie zmieniło. Poza tym, że tak jak tutaj wszyscy przyznaliśmy, że w pewnym sensie społeczeństwo już się do tego przyzwyczaiło. I my,
no tak, to trzeba powiedzieć.
I my od nowa odgrzewamy kotlet, bo jakiś jest...
Jak zaprosił pan redaktor, no trzeba się powiedzieć.
No to, ale to nie jest wyjątek. Ja to zauważyłem w mediach, prawda, i społecznościowych, i publicznych.
Debata, panie przewodniczący, ja myślę, że ta dyskusja teraz powróciła, dlatego że niektórzy politycy wracają sami do tego tematu i zwracają uwagę na to, że należałoby zweryfikować ustawę. Ja tylko może tutaj poprosimy o wypowiedź chociażby pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która w ubiegłym miesiącu pani Elżbieta Rafalska mówiła, że przegląd obowiązujących przepisów był zapowiadany i trzeba będzie takowy zrobić w kontekście ograniczenia handlu w niedzielę.
Jasne, my złożyliśmy projekt ustawy.
Na pewno jest taki etap, o którym mówił premier, tego przeglądu. Właściwie powinniśmy każdą ustawę, którą wprowadzamy, oceniać po roku jej funkcjonowania.
No właśnie.
Wszystko w porządku, wyjaśnione.
Oceniać i również, jeśli oceniać, to korygować. I rząd, biorąc pod uwagę...
Czy korygować,
nastroje społeczne.
Jeżeli korygować, czy zakłada pan, panie przewodniczący, że korygować jednak w tę stronę, nie w którą idzie Solidarność, a na przykład tak jak niektórzy proponują, żeby zostawić dwie niedziele handlowe
idzie.
Proszę pana, szanowni państwo, my o tym jako Solidarność, jako inicjatorzy nie decydowaliśmy. To nie jest uchwała Komisji Krajowej wprowadzająca ograniczenie handlu. O tym decyduje parlament. I jeśli ten parlament tej kadencji, parlament następnej kadencji postanowi inaczej, to będzie inaczej. My walczyliśmy o demokrację i tę demokrację szanować musimy. Ja mówię w kontekście dnia dzisiejszego, jak również różnych badań, które no prawie że te same posiadamy, wielokrotnie w sposób inny interpretujemy. I to wszystko. Ja tylko wiem jedno, że te 57 czy tam 51 do 49 to jest połowa, pół na pół.
No to też nie jest do końca 51 do 49, bo część z tych pozostałych 49
nie ma zdania. Mamy teraz dwie niedziele, więcej nie trzeba wprowadzać.
Ale, dobrze, panie doktorze, czy przeglądami, nie. Ale czy jest szansa na zmianę obranego kursu i zliberalizowanie tych przepisów?
Mi się marzy, żeby ustawodawca traktował społeczeństwo, każdego z nas, jako ludzi wolnych, myślących, odpowiedzialnych. To znaczy marzy mi się taki system gospodarczy i społeczny, w zasadzie wolny od nakazów i zakazów. Jeżeli byśmy wrócili do tej rozmowy, która była toczona rok temu, to tam były, przypominam, dyskusje między innymi o tym, żeby być może zwiększyć pracownikom jeszcze bardziej wynagrodzenie za pracę w niedzielę, dać im szansę zarobienia w tym czasie. Być może wtedy pracownicy chcieliby pracować. Jeżeli pracodawca zapłaciłby pracownikowi o 300-400% więcej niż w inny dzień, to też dokonałbym sam reasumpcji, czy warto otworzyć sklep w niedzielę, czy nie. Podobnie pracownik mógłby zarobić i pracodawca, i pracownik mogliby wtedy wybrać. A tutaj mamy przykład takiego aktu prawnego, w ramach którego ustawodawca uważa, że my niekoniecznie potrafimy racjonalnie myśleć jako wyborcy, jako społeczeństwo, jako poszczególne jednostki ludzkie i funduje nam ograniczenie, a takie popularnie się nazywa zakaz. No rzeczywiście formalnie jest to ograniczenie, ale proszę zauważyć, że dążymy tutaj do zakazu, bo mowa w zasadzie o tym, że niedziele będą wolne. Bardzo dobrze. Spędzimy je w domu, spędzimy je z rodziną, część osób będzie zadowolona. Tylko ja chciałbym jeszcze raz wrócić do tego wątku, gdzie badamy cel, w ramach którego dany akt prawa jest budowany. I te przeglądy, o których pani minister chwilą temu mówiła, wydaje mi się jak najbardziej celowe. Takie ewaluacje mogą naprawić to, co ewentualnie zostało źle zrobione, czy w takim, czy w innym kierunku.
Pani minister mówiła o przeglądach, ale podobno też odbyły się spotkania, rozmowy pomiędzy szefem Solidarności Piotrem Dudą, a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Morawieckim, i przewodniczący Solidarności miał usłyszeć zapewnienia, że żadnego wycofywania się i wstrzymania ustawy nie będzie.
Ja nie wiem tego, nie chcę zaprzeczać, nie chcę potwierdzać. Ja wrócę na chwileczkę do wypowiedzi pana doktora. Panie doktorze, to nie rząd. Mamy wolny rynek. Mamy pracodawców, mamy pracowników. Mamy ustawę o zatrudnieniu. I pracodawca pomiędzy panem, czy tam ja, swoim pracodawcą zawieramy umowę o pracę, za którą będzie płacił tyle i tyle. Nie rząd. W przypadku handlu poszczególne jednostki mają swoich pracodawców i oni płacili tyle, ile uważali. Jak był problem na rynku pracy, w sensie bezrobocia, no to płacili tak, jak płacili. Dzisiaj, panie doktorze, nie bacząc na ustawę tako czy inno, jak brakuje pracowników, to sieci ze sobą konkurują. Nie czekają na postulat związków zawodowych, tylko mówią, przyjdziesz do mnie, zostawisz tam to sieć, to dam ci dwa razy takie wynagrodzenie.
Panie przewodniczący, wiem, że moglibyśmy z pewnością jeszcze drugą godzinę. Niestety musimy już kończyć. W Polskim Radiu Białystok gościliśmy ekonomistę doktora Arkadiusza Niedźwieckiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
Witolda Karczewskiego, prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.
Dziękuję.
Dziękuję. Józefa Mozolewskiego, przewodniczącego Podlaskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Przypominamy, w najbliższą niedzielę zakupów nie zrobimy. Za chwilę wiadomości, później popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Adam Janczewski.